Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Dyskusyjny klub muzyczny Wszystko Gra Filharmonii Krakowskiej. Ostatni w tym sezonie. Niezwykły klub, bo też za chwilę odbędzie się niezwykły koncert. Zakończenie sezonu, a z nami są też niezwykli goście. Dyrektorzy, twórcy sukcesu Filharmonii Krakowskiej. Pan Mateusz Prędota, dyrektor naczelny. I Aleksander Humala, dyrektor artystyczny, szef muzyczny. Szanowni Państwo, to już tak jest, że w zeszłym roku też mówiliśmy o, sumowaliśmy ten sezon, ale ja chciałam Państwu powiedzieć przede wszystkim to, że ten finał, w którym dzisiaj bierzemy udział, jest jak gdyby odbywa się w szczególnym dniu. Przede wszystkim dlatego, że jest to pierwszy dzień lata, a jak wiecie Państwo doskonale, czekamy na to lato właściwie cały okrągły rok. Tak. Druga sprawa to jest to, że to jest najdłuższy dzień w roku, czyli też to nam sprzyja wszelkiej aktywności i cieszę się, że Państwo jesteście tutaj z nami dzisiaj tak licznie. No a trzeci dzień to jest dosyć ważne, pewnie Państwo o tym wiecie, ale ja tylko przypomnę, że to właśnie dziś jest Międzynarodowe Święto Muzyki. Święto Muzyki, które zostało ustanowione w 1982 roku we Francji przez Marcela Landowskiego, francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia. Co ciekawe, ten niezwykły artysta, który zmarł w 1999 roku, był nie tylko kompozytorem, ale także i twórcą wielu programów, bo był ministrem kultury między innymi, plus pełnił inne funkcje. Ale co ciekawe, był wnukiem powstańca styczniowego, a jego ojciec, Paul, czyli Paweł, był przede wszystkim rzeźbiarzem. Rzeźbiarzem, który zrobił wiele różnych doskonałych prac, w tym jedną, którą wszyscy znamy. A mianowicie jest to Chrystus w Rio de Janeiro. Czyli takie mamy powiązanie ze świętem muzyki. Myślę, że trzeba zacząć od podsumowania naszego sezonu, sezonu Filharmonii Krakowskiej. Jak panowie odbieracie sezon? Za chwilę zadam to pytanie Państwu. Jak Państwo odbieracie ten sezon, bo to jest bardzo ciekawe. Panie dyrektorze, proszę bardzo.
Na pewno to był sezon bardzo, oprócz tego, że był spektakularny, fenomenalny w mojej opinii, był wyczerpujący dla zespołów artystycznych, dla administracji, dla nas jako kadry zarządzającej. No ja występuję raczej jako menadżer i administrator, organizator pracy w instytucji, więc mogę powiedzieć tylko tyle, że wszelkie nasze działania od 5 lat tak naprawdę, a szczególnie w 80. sezonie, bo on był strategicznie zaplanowany pod tym kątem, aby zrobić wszystko po to, by marka Filharmonii w Krakowie, w Małopolsce, w Polsce była możliwie jak najlepiej rozpropagowana, aby instytucja przez 5 lat tak naprawdę, bo my tak naprawdę dzisiaj kończymy taką no, 5-latkę troszeczkę, ale artystycznie zaczynaliśmy od bardzo trudnego momentu, bo zaczynaliśmy od pandemii, zaczynaliśmy od inwazji na Ukrainę. Ja w drugim tygodniu dyrektury otrzymałem pismo ze zmniejszeniem dotacji o 5%, a w swoje urodziny miesiąc później drugie 5%. Także miałem bardzo fajny początek, ale cóż, jakoś to wszystko się udało poukładać. No, było wiele płaszczyzn, które trzeba było zaopiekować, wybrać priorytety, od których należało zacząć i jak mieliśmy pierwsze spotkanie z orkiestrą i z chórem, to powiedziałem do nich, że chciałbym, i to myślę, że jest znamienne i było, że chciałbym, żeby na nowo byli dumni z tego, że pracują w Filharmonii. To było 5 lat temu. Naprawdę, pamięć ludzka jest krótka i ja w instytucji pracuję już prawie 20 lat. Dyrektorem jestem od 5 szczęśliwie jeszcze. Także było masę rzeczy, którymi należało się zająć. Ale piękną klamrą i podsumowaniem jest ten sezon jubileuszowy 80. Dzięki Aleksandrowi dzięki naszej pracy doprowadziliśmy wspólnie do tego, że absolutnie najwspanialsze dzieła klasyka XIX-wiecznej literatury muzycznej, XX-wiecznej literatury muzycznej, dzieła współczesne, nowo zamawiane, pojawiają się regularnie na naszej scenie ze znakomitymi nazwiskami, instrumentalistami, solistami, wokalistami, znakomitymi dyrygentami, których zapraszał Aleksander do współpracy. Jego ogromna zasługa w podniesieniu poziomu artystycznego orkiestry i chóru. I chóru, podkreślam to, bo też jest z wykształcenia chórmistrzem, a nie wszyscy dyrygenci symfonicy są jakby predysponowani do pracy nie tylko a cappella zespołem, ale nawet oratoryjnej. A to się przekłada potem też na solistów, wokalistów. Ci ludzie, którzy to czują zupełnie inaczej, prowadzą formy oratoryjne, czy też koncerty a cappella. Ja będę pamiętał zawsze wyjazd do Chorwacji i mszę Borisa Papandopoulo, chorwacką misę na 12 głosów z całym zespołem i cztery koncerty, które były wykonywane. Śpiewać a cappella przez godzinę jest naprawdę trudno. Cztery rzeczy chciałbym podkreślić i wymienić z tego jubileuszowego sezonu. Rozpoczęcie nowego cyklu Philharmonize, tutaj 7 bramami 2 listopada, potem powtórzenie tego. Nasza instytucja jest szczególnie związana z profesorem Pendereckim, chociażby przez jego dyrekturę artystyczną, kierownictwo artystyczne w latach 90., ale przez jego życie tutaj w Krakowie. Większość prawykonań dokonała orkiestra i chór, jego wielkich form orkiestra i chór chłopięcy Filharmonii na przestrzeni lat 60. i 70. Potem powtórzone to dzieło w Lusławicach, nawiązanie w Dębicy i w Warszawie, nawiązanie współpracy z festiwalem Eufonie. W dzisiejszych czasach to jest niesamowicie ważne, aby instytucja funkcjonowała na rynku nie tylko w mieście, w którym żyje, które jest orkiestrą rezydencjalną, ale także w największych wydarzeniach, nie tylko polskich, ale i międzynarodowych. Nad tą międzynarodową walutą jeszcze będziemy pracować, ale mogę z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem powiedzieć, że jeżeli chodzi o Polskę, to Filharmonia albo pojawiła się po raz pierwszy, albo wróciła na największe wydarzenia. No może poza Wrocławiem, ale nad tym też pracujemy, nad Wrocławiem. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, z pewnością koncert, który wymyśliliśmy wspólnie, ale jego formę, moim pomysłem było powtórzenie koncertu sprzed 80 lat z programem, który ówcześnie poprowadził Latoszewski. I pan Humala wymyślił trzech dyrygentów, czyli naszego dyrektora honorowego Antoniego Wita, związanego z instytucją Jerzego Maksymiuka i oczywiście artystyczny szef instytucji. To było ogromne wydarzenie, nie tylko artystyczne, ale uważam też takie społecznościotwórcze. Potem zamówienie i wykonanie, prawykonanie utworu u pani dyrektor, minister Joanny Wnuk-Nazarowej. To się odbyło też symbolicznie w Krakowie i w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dużo mieliśmy tych koncertów po Polsce. Pojechaliśmy do Poznania, we Wrocławiu też koncert. No i ostatnia, czwarta rzecz to jest festiwal Malera. Nawiązanie do idei Pawła Przytockiego sprzed 14 lat, kiedy w setną rocznicę śmierci wykonane były wszystkie symfonie. Nam się udało wykonać 8. Szóstej nie byliśmy już w stanie fizycznie ani finansowo udźwignąć, ale gwarantujemy, że ten epilog się pojawi jeszcze w najbliższym czasie. To było wydarzenie, też pewne traumy i rany leczyliśmy przez to, związane z historią naszej instytucji i pięknie się tam wszystko nam spięło, łącznie z obecnością Pawła Przytockiego na scenie Filharmonii z orkiestrą Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego. No i dzisiaj jest ten ostatni akcent malerowski. Mogę Państwu powiedzieć, że mimo potwornego zmęczenia zespołów artystycznych, to będzie zaraz moja klamra ostatnia. Oni siadając na estradzie dają z siebie wszystko. Podkreślę jeszcze jedną rzecz, że jesteśmy naprawdę, uważam, wzorową instytucją, jeżeli chodzi o współpracę z innymi środowiskami i z innymi instytucjami. Dzisiaj na scenie chór Polskiego Radia Lusławice razem z nami. Kto by się spodziewał, że Malera będzie śpiewał z nami chór Opery Krakowskiej. A jednak udało się te dwa zespoły też zaprosić, połączyć i z ogromną satysfakcją koledzy i koleżanki, przecież moi też z wcześniejszych lat i występów nam towarzyszą. Ale szerzej mówiąc, w Krakowie, Sinfonieta Krakowia i Kapela Krakowiensis, tak naprawdę powtarzam to od kilku lat, stworzyliśmy wspólnie prawdziwe centrum muzyki. W Krakowie, w Małopolsce, w Polsce. Sztuka ponad podziałami udowodniła, że można nie mieć siedzib, a robić wspaniałą pracę i edukacyjną, i artystyczną. Współpraca z dziesiątkiem festiwali, realna pomoc Festiwalowi Muzyka w Starym Krakowie i dwóch dużych koncertów, programowanie od 3 lat, Festiwal Muzyki Filmowej. Wiele, wiele wydarzeń. Festiwal Beethovenowski, który de facto po cichu sprowadziliśmy z powrotem do Krakowa. I ta część krakowska się przecież odbywa w nie mniejszej formie niż warszawska, bo te zapraszane zespoły z zagranicy u nas też się pojawiają. I przepraszam za przydługi monolog. Klamra. Klamra jest taka, że nie ma... To wszystko robiliśmy po to, żeby wreszcie Filharmonia miała swój dom. Bo będąc dyrektorem z chóru, tenorem z chóru, ja nie miałem innych argumentów jeszcze przy pandemii i przy wojnie, przy aktualnym ówcześnie stanie artystycznym, tylko ciężką pracą i zmianą poziomu artystycznego, zmianą marki, postrzegania instytucji, właśnie tą dumą z tego, że w Filharmonii się pracuje, że tą muzykę się wspólnie tworzy, doprowadzenie do tego, żeby nasza instytucja na nowo zaistniała, a byliśmy naprawdę w bardzo odległej wycieczce, jeżeli chodzi o naszą rzeczywistość czysto taką administracyjno-budowlaną. To się zmieniło i naprawdę razem z Państwem zapracowaliśmy na to. Państwo nam pomogli, bo Państwo docenili tą naszą ciężką pracę. Jesteście z nami licznie na koncertach. Do 200 tysięcy publiczności w zeszłym roku dobiliśmy i to jest naprawdę fenomenalny wynik na przestrzeni 4 lat. Cały ten wysiłek był złożony w to, żeby przy poziomie artystycznym przekonać do tego definitywnego kroku, o który ciężko ze względu na budowę siedziby nowej akademii, czemu kibicujemy, powstające Centrum Muzyki Krakowskie w Cichym Kąciku, czemu też kibicujemy, ale poprzez poziom artystyczny, obecność na wielu scenach, sprawiedliwie domagamy się również poszanowania naszej rzeczywistości artystycznej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że teraz brawa się należą. Bardzo dziękuję. Jak słuchałam pana, panie dyrektorze, to tak zastanawiałam się z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia słuchacza, widza, jak wygląda właśnie działalność Filharmonii Krakowskiej. I to, co mnie na przykład najbardziej uderza, to jest ilość koncertów. To jest pierwsza sprawa. Nigdy w życiu tak się nie działo, żeby czasem miesiące zamykały się 30 imprezami. A tak po prostu jest. Dzisiaj świętujemy finał sezonu artystycznego, ale to wcale nie znaczy, że coś, niektórzy nazywają to pozornym finałem, zwodniczym, tak jak kadencja jest zwodnicza, zwodniczym finałem, ponieważ tak naprawdę nic się nie zmienia. Filharmonia gra dalej w wakacje, więc koncerty są dalej. Co jest jeszcze takiego istotnego? Poziom tych koncertów, niewiarygodny poziom koncertów z doskonałymi dyrygentami i niewiarygodnie orkiestra, która jest w dobrej formie. I to na pewno zawdzięczamy panu Aleksandrowi, który na co dzień ćwiczy z zespołem, a także z tymi wybitnymi muzykami, którzy przyjeżdżają tutaj i chcą pracować z takim zespołem, żeby osiągnąć właśnie tą niezwykłą jakość wykonania. I mieliśmy parę takich koncertów, które na pewno będą w naszej pamięci. Co jest jeszcze ważne? To jest jeszcze zróżnicowany bardzo repertuar i sięgnięcie poza rzeczy sztampowe. To też było bardzo istotne, po to, żeby wykonać właśnie to, co było wykonywane rzadko. Poza tym popatrzeć również na muzykę współczesną, co też jest istotne, bo przecież żyjemy tu i teraz i ta muzyka nas otacza, a my tak naprawdę najmniej wiemy o tych kompozytorach, którzy są obok nas i o ich twórczości. Znamy doskonale Beethovena, który żył tyle lat temu. Więc to było bardzo ciekawe. No i wrócenie do tych zamówień, które były podstawą funkcjonowania. Gloria, która zabrzmiała jako zamówienie filharmonii na 80-lecie u pani Joanny Wnuk-Nazarowej. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie, niezwykłe i zakończone wielkim sukcesem. Zresztą Gloria powtórzona później w Warszawie. Co jeszcze z takich dla mnie bardzo ciekawych rzeczy, które są? A mianowicie, i to muszę podziękować Państwu też, chyba udało się zbudować społeczność wokół Filharmonii Krakowskiej. Teraz już wszyscy wiedzą, że to, co najważniejsze, jest właśnie tutaj, że tu przecinają się wszystkie drogi muzyki. Ja kiedyś w szatni w zimie słyszałam taki głos, że już nie musimy jeździć do Londynu, bo nasza filharmonia gra jak Londyńczycy. Że teraz już inni powinni przyjeżdżać do nas, żeby usłyszeć tą orkiestrę. I rzeczywiście wiele osób przyjeżdża spoza Krakowa specjalnie po to, żeby jakiś repertuar usłyszeć. Myślę, że to jest istotne. I jeszcze powiem Państwu jedną rzecz, którą powiedział mi jeden muzyk Filharmonii Krakowskiej, kiedy zapytałam go, aby podsumował te 5 lat działalności pana jako dyrektora Filharmonii Krakowskiej. On powiedział jedną rzecz, która naprawdę bardzo mnie wzruszyła, bo nigdy w życiu nie rozpatrywałam tego w takiej kategorii. Powiedział, że pan dyrektor zwrócił nam godność muzyka. I myślę, że to są bardzo ważne słowa. Filharmonia Krakowska, która przez wiele lat była gdzieś za symfoniettą, która miała wielkie sukcesy, za kapelą, gdzieś tam była. Muzycy czuli się w tej instytucji źle. Teraz, kiedy mają dużo więcej pracy, są bardziej zmęczeni, ale coś znaczą w środowisku, poczuli swoją godność. I ja myślę, że to jest chyba najważniejsza sprawa tej dyrekcji. Szanowni Państwo, pan Mateusz Prędota, jak Państwo doskonale wiecie, jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych z zarządzania kulturą, ale przez wiele lat, przez 11 lat śpiewał w chórze Filharmonii Krakowskiej i myślę, że poznał tą instytucję właśnie od tej strony, od tej podszewki. I co jest ciekawe, wygrywając konkurs na dyrektora, dostał kontrakt na 5 lat. Nie tak dawno Urząd Marszałkowski przedłużył mu kontrakt na kolejne 5 lat, a pani Iwona Giba z Zarządu Województwa Małopolskiego powiedziała dużo wspaniałych słów, a ja zapamiętałam właściwie takie 2 stwierdzenia, które są istotne. Po pierwsze, że była to dobra, wspaniała współpraca, a po drugie, że jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu. I ja myślę, że tutaj miała rację. I teraz powiedziała jeszcze jedną rzecz, o którą się zapytam, bo to jest rzecz, przed którą pan stoi cały czas. A mianowicie powiedziała, że teraz czeka pana wielkie wyzwanie, bo to nie chodzi tylko o to, żeby utrzymać ten poziom, który jest, o ten jakość tej prezentowanej muzyki, ale jeszcze wybudować filharmonię. Jak to jest, panie dyrektorze, z tą budową? Wiemy, że są pieniądze zaklepane, wiemy, że już jest miejsce, ale jak to jest naprawdę? Na jakim jesteśmy etapie?
W zeszłym tygodniu został wybrany doradca akustyczny, został wybrany doradca architektoniczny. To było z przetargu, więc też swój czas musiało mieć. Odbyliśmy 3 spotkania już z panem doradcą akustycznym w kontekście zapisów do właściwego konkursu. Kolejne spotkanie zespołu roboczego do spraw budowy odbywa się 2 lipca. Miały miejsce 2 wizyty studyjne w NFM-ie razem z panem dyrektorem Kosendiakiem, który nam uchylił rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o proces i samej budowy, ale także przygotowania. Jest planowane spotkanie jeszcze w Nosprze i na placu budowy de facto Symfonii Varsovii w Warszawie. I mam nadzieję, że dzisiaj marszałek też 2 zdania na ten temat powie, bo mamy zamiar, znaczy wiemy i chcemy to zrobić, aby ten konkurs został otworzony w te wakacje. na oczywiście konkurs architektoniczny. Potem jest etap negocjacji. Myślę, że w okolicach początku pierwszego kwartału, jeśli to wszystko zostanie utrzymane, w okolicach pierwszego kwartału 2026 roku zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu i będziemy mogli usiąść do tego etapu negocjacji z wybranym wykonawcą. Ja bardzo zadbałem o to, żeby były wysokie nagrody, żebyśmy mieli, znaczy nie tylko ja, bo całe Biuro Inwestycji Strategicznych i Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby były wysokie nagrody za pierwszą, drugą nagrodę oraz za wyróżnienia, żebyśmy mieli gwarancję wysokiej jakości prac. Jest konstruowany w tym momencie regulamin konkursu. Myślę, że jak Państwo usłyszą, bo nie mogę tego zdradzić, nazwiska sędziów konkursowych, którzy się znajdą, to też Państwo będą zbudowani tym, kto w tym gremium zasiądzie. I na jednym spotkaniu tylko pozwoliłem sobie powiedzieć, że chciałbym doprowadzić do tego, żeby ten konkurs był uczciwy przede wszystkim. I tyle mogę na chwilę obecną powiedzieć.
Pytam dlatego, bo ten sezon, szczególnie ten sezon Filharmonii Krakowskiej udowodnił, że jest niezbędna nowa siedziba tej instytucji. Chociażby dlatego, że taki utwór, który za chwilę zabrzmi, czyli ósma symfonia Mahlera, zwana Symfonią Tysiąca, chociaż chyba nie będzie tu tysiąc osób aż.
Nie, jest prawie 400, ale tysiąca nie będzie.
Ale to też wystarczy. No,
proszę Państwa, przepraszam, że Pani wchodzę w słowo, ale instytucja, która ma orkiestrę prawie stuosobową, chór oratoryjny w tym momencie 80-osobowy, dwa zespoły dziecięce plus organy, w tych chórach dziecięcych jest ponad setka dzieci i gra repertuar, który jest jej statutowo przypisany, nie może występować w sali na 700 osób z taką kubaturą i z taką akustyką. Tam ta sala jest dobra do grania muzyki klasycyzmu Beethovena, Mozarta, Haydna, może do połowy XIX wieku, ale już romantyzm i muzyka początku XX wieku, nawet Szymanowski, wymaga od naszych muzyków dodatkowego skupienia się nad tym, w jaki sposób emitują dźwięk, czy go intonują, żeby samemu się nie krzywdzić na tej estradzie. Nie trzeba się przekonywać, jeżeli ktoś rozumie specyfikę zespołu symfonicznego i dużego chóru oratoryjnego, że jemu jest potrzebna przestrzeń.
No to mamy wszystko jasne, to teraz musimy tylko trzymać kciuki, aby ten cały montaż finansowo-polityczny, ekonomiczny dobrze był zmontowany na tyle, żebyśmy jak najszybciej mogli w tej nowej filharmonii usłyszeć kolejny festiwal Mahlera z takim właśnie finałem, olbrzymim finałem. A ja teraz przechodzę do pana Aleksandry Humali, który za chwilę poprowadzi ósmą symfonię Mahlera. To jest taki moment, kiedy wszyscy jesteśmy zdenerwowani i oczekujemy bardzo na to wykonanie, ale ja muszę powiedzieć, że to jest pański debiut w tym utworze. Jak się pan czuje przed debiutem?
Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym tylko dodać do tego, co teraz i dyrektor, i pani redaktor mówili. Ja po prostu podpisuję się pod każdym tym słowem. I jeszcze tylko wiem, że Mateusz tego chyba mnie... No wybaczę, oczywiście, tylko może on... Ja powiem tylko to, znaczy Państwo słyszeliście, jak to wymagające praca w ogóle za te 5 lat ze mną, 4 lata i Beata Ploska, zastępca Mateusza, która, no bez nią też nie byłoby tego sukcesu. Powiedzmy po prostu, to jest bardzo ważne, że ta praca, która właśnie teraz Państwa częścią tę pracę, ponieważ Państwa też odbieraliście jako widzowie i przychodzicie i kibicujecie nam, ona też zawiera dużo takich przeszkód, na przykład no jak jeden z zawału dyrektora, nie, w międzyczasie, bo to wszystko niby to jakby no to pracujemy, a to ile to kosztuje nie tylko zdrowia, a jeszcze prawie życia. Także Także to też jest bardzo ważne, bo to nie jest... Bo tak jak mówię, że sukces jest dla wszystkich, a porażka jest tylko dla jednego, ale ten sukces, on naprawdę buduje się całym poświęceniem nie tylko Mateusza, nie tylko Beaty, ale całego zespołu, całym orkiestrem, chóru, który tak naprawdę trzeba też przekonywać oczywiście, dlaczego to robimy, bo najgorsze pokazywać, że to musimy po prostu teraz zrobić, żeby później się tym cieszyć, prawda? To jak przy komunie. Stroimy komunizm teraz, żeby w przyszłości było lepiej, nie? A to nie jest tak. To jest po prostu taki poniekąd biblijski temat, gdzie nie było... W zeszłym sezonie kończyliśmy Eliaszem Mendelssohna, który był o tym, że Bóg zamknął nieba i nie było wody przez 3 lata. I ludzie modlili się. Przyszedł prorok i powiedział, musicie kopać teraz wykopy. Dlaczego? No bo jak pójdzie woda, żeby wam to zalało to wszystkie wykopy, żeby była ta woda. Ale na niego patrzyli, jak ty, 3 lata jesteśmy w suszy, nie mamy wody, po prostu ludzie umierają, a ty mówisz nam kopać i jeszcze wysiłek. I teraz kopamy te wykopy po prostu, kopamy, bo jak poleje woda, to będzie to błogosławienie. Czasami oczywiście niepomocne są głosy takie, a to ja już od 20 lat słyszę, że nowe filharmonie, czy takie trochę, takie różne rzeczy, które no, nie do końca pomagają wierzyć w to, co, bo tak naprawdę wierzymy w to, co robimy. Ale oczywiście przyjdzie jakiś niewierny Tomasz i powie, dopóki nie dotknę, nie uwierzę. I tutaj w całości jest ta właśnie poświęcenie, które kosztuje życia i zdrowia i życie prywatnego, życie nieprywatnego i w ogóle takie całkowite 100% poświęcenie. A z mojej strony właśnie to całkowite poświęcenie w każdej chwili zabiera muzyka, zabiera tę partyturę, z którą się zmagam, czy to jest Mahler, czy to jest Mozart, czy to jest inny kompozytor. Pamiętam, jak zaczynaliśmy ten sezon. Zaczynaliśmy Świętą Wiosną Strawińskiego. To jest bardzo trudny i bardzo wymagający utwór. Pamiętam, na to Maksymiuk powiedział, wiesz co, a to chyba nie jest tak trudne, tylko musisz mieć znakomitą orkiestrę, nie? I umieć sam zadyrygować, nie? I pamiętam, to było, no i przyznaję się, że czasami tak bywa, że czegoś czekasz, trudno pracujesz i później jak to otrzymujesz, ty jakby to się przestrasza. I szczerze powiem, że wtedy się przestraszyłem w takim charakterze, że wydawało mi się, oczywiście nie było takiego, że nie poradzę sobie, tylko było takie coś, że jestem zmęczony, po prostu już chcę i to szczerze tak powiedziałem, już chcę, żeby to się skończyło. W sensie, żeby to już było po występie. Tak złożone, tak wymagające, tak każdy... I to było po piątkowym koncercie, bo był piątek, sobota i pamiętam, że w sobotę obudziłem się bo prawie nie spałem tak trochę z ciężką głową się wstałem, usiadłem na łóżku i powiedziałem, chcę, żeby już był bankiet, nie? Bo w sobotę był bankiet, otwarcie sezonu i chcę, żeby... I później w tym samym momencie jakby ktoś obok, jakby ktoś mnie po prostu dał takiego kopa po głowie. I ja się nawet kto to? I to jakby wewnętrzne, bo ja mam coś takiego, że ja się nie nudzę sam. Dlaczego? Bo w środku mieszkają we mnie tam ileś osób, ileś twarzy, które cały czas się bawią się jeden z jednym i w ogóle tak się... I jedna, który tam mieszka, ja mówię, wiesz co, ale przecież ty tego czekałeś na to i ta partytura Strawińskiego była ponad 20 lat ze mną Po prostu to było moje naprawdę wielkie marzenie, przygotować, zdrygować ten utwór. I teraz ja mam takie szczęście, które mało kto ma, powiedzmy wprost, z moich kolegów. Naprawdę, ja daję sobie z tego sprawę. Miałem w piątek koncert i teraz mam to jeszcze raz powtórzyć. I zamiast tego, żeby się cieszyć tym, co mnie ja cieszyłem, tylko po prostu tak był zmęczony tym wszystkim. Ja chcę, żeby to już było po, ale po co w takim razie ty to wszystko robisz, stary? Po co ty w ogóle tym się zajmujesz, jeżeli chcesz, żeby to już było po? I wtedy, powiem wam szczerze, to był sobotni koncert, to był najwspanialszy koncert z tej perspektywy, że ja się tak naprawdę cieszyłem to, o czym marzyłem 20 lat. I to była taka lekcja dla mnie, że jak już ten sezon już był zaplanowany i my zaczynali, ja każdy koncert, który miałem tutaj z tą orkiestrą, z tym chórem i włącznie z tą kulminacją, który jesteśmy przed, ja tak naprawdę, mimo dużego zmęczenia, to jest duży, olbrzymi materiał, ja tak naprawdę się bardzo cieszę, mimo tego, że to jest debiut, premiera, ale to jest takie jakby to, co rzeczywiście, dlaczego w ogóle te całe nasze życie poświęcamy. Poświęcamy, ograniczając sobie w wielu, wielu innych przyjemnościach. Bo dedykowanie może być tylko jednostronnie, to nie może się być rozpraszenie. No ja przecież dedykowałem sobie, no a jeżeli dedykujesz, to musisz ponieść konsekwencje tego dedykowania. I to wszystko tego warte. To wszystko warte. Więc także ja jestem zmęczony, szczerze mówiąc. I tak trochę czekam na ten koncert z takim spokojem, mimo wszystko, bez jakiejś takiej ekscytacji, takiej tak na spokojnie czekam, bo tutaj zresztą też te cieszenie przede wszystkim musi być u was. A dla mnie to jest też część pracy, część takiej przytomności, pilnowanie, ale jak piloci w samolocie. Dlaczego pilotami stanowią się? Bo lubią tą wysokość, bo lubią to niebo, ale muszą prowadzić ten samolot, prawda? Muszą spokojnie start zrobić, przylecieć i wylądować. Więc to jest to duże skupienie, ale w międzyczasie oni się cieszą. No, jakoś tak sobie odbieram swoją rolę.
No to ja tylko powiem, że to, na co pan oczekuje, to za 51 minut już się rozpocznie koncert, więc już będzie bliżej tego wykonania, którego pan oczekuje. Teraz zrobię taką małą dygresję. Są tutaj pewne rzeczy na stolikach i chciałam państwu tylko przypomnieć, że jesteśmy dyskusyjnym klubem muzycznym, więc zachęcam państwa do pytań, a dlatego zachęcam, że odważnych nagrodzimy książkami o historii Filharmonii Krakowskiej, którą napisała Maria Wilczek-Krupa, zresztą znakomita książka, której promocję mieliśmy tutaj w lutym podczas uroczystości właśnie 80-lecia, więc proszę, zastanawiajcie się państwo nad pytaniami. Ja powiem, że ponieważ się rozwiązuje nasz worek z różnymi nagrodami, to ja mam taką specjalną nagrodę, pozwolicie państwo, że od razu wręczę, a mianowicie dla najmłodszego uczestnika naszego klubu. To jest gra planszowa, śpiewnik domowy. To dla ciebie jest. Jest na wszystkich klubach. Proszę bardzo. Powodzenia. Najmłodszy nas słuchacz jest na wszystkich klubach, a jak udało mi się kiedyś dowiedzieć, marzy o dyrygenturze, więc myślę, że wszystko przed nim, skoro się zaczyna tak w młodym wieku. No to wróćmy może do tej symfonii Mahlera. Sam kompozytor nazwał ją mszą albo wręcz przesłaniem miłości w czasach nieczułych. Bardzo ciekawe sformułowanie, zwłaszcza, że w momencie, kiedy odbyło się prawykonanie, czyli to był rok 1910, nam się wydaje, że czasy były całkowicie czułe w porównaniu z tym, jakie mamy dzisiaj czasy. I jest to, ogólnie rzecz biorąc, ta symfonia jest apoteozą miłości. Czy pan się ze mną zgodzi?
Tak, tylko i tak nie, w sensie to jest jedna część. Tak, wydaje mi się, że z tego, co doświadczam przy tej symfonii, są tu cztery najważniejsze wątki. Przede wszystkim przy okazji teraz mamy grono znakomitych solistów, które to będą wykonywali, i bas, on sam od urodzenia jest z Münchena, z Monachium. Tam, gdzie właśnie prawykonanie tego dzieła się odbyło, w Monachium odbyło się to dzieło. I ten Krystian, ja zapytałem, ponieważ dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo kiedyś jeszcze tam, jak miałem 20 lat, ja to bardzo mi się podobała ta estetyka Goethego i te, czytałem, może nie aż tak dużo, ale czytałem i przypomniałem sobie, kupiłem tu książkę, zresztą za 20 zł Goethego Fausta, i przeczytałem je sobie i kupiłem w swoim ojczyznym języku, żeby trochę więcej zrozumienia, i nic nie zrozumiałem. Wtedy wydawało mi się, że ja zrozumiałem trochę lepiej, a teraz po prostu i ten finał, który, ta druga część, finał z Fausta, to jest tak naprawdę na trzech karteczkach napisana, w sensie nawet na dwóch, a brzmi przez godzinę, przez 55 minut. Tak, mniej więcej. No i jak ja tego Krystiana zapytał, a czy ten Goethe właśnie dla ciebie, jak dla rotowidego Niemca, posługując język, on mówi, że dużo tekstów w ogóle teraz nie zrozumiała. W sensie dla niego on czuje to jako język, ale są jakieś słowa, które tak wtedy były używane, które teraz nie używane, ale nie dlatego, że nie używane, po prostu może nawet inny kontekst mieli, a teraz po prostu to się straciło. No i zapytałem go odnośnie tego prawykonania Mahlera, tego ósmej symfonii wtedy. I on powiedział, że wtedy to było super nowoczesne. I racja, bo cała Europa, tak naprawdę cały świat zmieniło ten Faust, zmienił to, bo to naprawdę w historii i literatury, i sztuki, i filozofii, i w ogóle rozwinięcie całej Europy XIX stulecia, to był jeden z największych kamień milowy, który powstał, to był Faust. I właśnie wracając do tych czterech wątków, dla mnie to jest przede wszystkim, tak jak mówiłem jeszcze przy okazji konferencji prasowej, że Mahler był sam znakomitym dyrygentem, czyli on wiedział dokładnie, jak się zmierzyć i jakie są partytury, mogą być trudne. Nawet chociażby Mozarta, czy Verdiego. To jest bardzo złożony repertuar operowy. On był poza tym, on był dyrektorem teatrów operowych, widzących Wiedeń, przed Wiedniem Budapeszt, przed Budapesztem jeszcze mniejszy teatr, a może jeszcze nie dlatego, że mniejszy, a może bardziej jeszcze wymagający, bo dużo rzeczy było jeszcze bardziej załatwiać, prawda? I on był bardzo zorganizowanym sobie człowiekiem. On wiedział, jakie trudności czekają ludzi, którzy będą wykonali ten utwór, więc jest bardzo ważne, że to nie było jakby napisane na taki olbrzymi aparat wykonawczy, dlatego że on po prostu miał taką chęć, nie? Ano wiem, że ci tam zrobią wszystko, napiszę na 200 orkiestra, 200 osób w orkiestrze, banda, chóry, tam, siam, to w ogóle, żeby wszystko te... Po prostu to jego język, to po prostu był tak język, bo niektórzy powiedzą, kocham cię, tak, a niektórzy potrzebują taki większy język. Poza tym tam jest bardzo też dużo rzeczy. Ja się zastanawiam, bo tego ja niestety nie mam takiej, jak otwieram partytury i ona mnie w uszy tam, ja już słyszę. Ja niestety nie posiadam takiej umiejętności. Ja muszę dotknąć do fortepianu, gram na fortepianie, czy usłyszeć, jak to będzie, zanim ja zrozumiem. Teraz jakby może z czasem doświadczenia już poniekąd to łatwiej, ale tak czy siak nie słyszę od partytury, od jak napisane. No i jak dopiero jak były te próby, zaczęli się próby, I w którymś momencie na przykład no, nie ma jakiegoś muzyka, no to gdzieś tam spóźnił się, czy na pierwszej próbie czasami bywają, że ktoś tam się zachorował i trzeba... I wyobraźcie sobie, ja przeliczyłem sobie 426 mniej więcej wykonawców tutaj będą razem z chórami. Oczywiście tak... I posłuchajcie, w orkiestrze około 190 mniej więcej do 200. I wyobraźcie sobie, nie ma trzeciego fagota i w pewnym momencie słychać, że jego nie ma. Niby to wszystko tak dużo, nie ma tuby i słychać, że nie ma tuby. Nie dlatego, że słychać, że tuby nie ma, bo każdy z instrumentów, każdy, bo Mahler też był na tyle wrażliwy, że on wiedział, że każdy muzyk, który siedzie, to nie tłum ludzi, to są jednostki muzyki, oni muszą się zaiśnieć i każdy z nich ma małą taką, ale bardzo ważną, istotną motyw, który tylko ten czwarty obój zagra, czy ja nie wiem, czy piąta trąbka, tylko to ona zagra i tyle. Więc nikogo tam nie można zastąpić, nikogo. Ale już kończąc, dlatego mówię, że pierwsza część to jest zejść do nas Duch Święty. Mimo tego, że Mahler był Żydem, on przyjął katolicyzm dlatego, żeby być dyrektorem w Wiedniu, ale niektórzy uważają, że on tak prawdziwie zrobił. Wydaje mi się, że słuchając to i pracując na tym pierwszej części, która trwa 20, powiedzmy, 2 minuty, hymn Veni Creator Spirit, co znaczy, przyjdź do nas Duch Święty, czy trzecie oblicze Boga, Bóg Ojciec, my znamy Boga Ojca, bo z Nim rozmawiali proroki, Mojżesz rozmawiał z Ojcem. My znamy Chrystusa, bo On tu chodził z nami, ale kto zna Ducha Świętego? Czy ktoś Jego widział? Czy ktoś Jego... To jest powietrze, prawda? Nie znamy Go, ale to jest istotna trzecia Jego twarz. Tak jak miłość. Czy ktoś widział kiedyś miłość? Tylko możemy jej poczuć, prawda? I to jest pierwszy dla tych, którzy uważają, że jest coś takiego jak Bóg. Objętność. Dla tych on był bardzo, Mahler bardzo był otwarty umysłowo. Dla drugich on wiedział, że Goethe napisał Faust było zmieniające cały świat. To było naprawdę coś innego. I on napisał dla nich tą drugą część. Dla tych, kogo może Duch Święty niekoniecznie przekona ta literatura, ta wyższy stopień literatury, wyższy stopień sztuki. Ale są ludzie, którzy też nie przekona, bo to trzeba pracować na to, żeby móc zrozumieć tą literaturę, tą sztukę. Dla tych ludzi on napisał piękne melodie. Po prostu są momenty, gdzie ja się naprawdę chcę opuścić ręki i po prostu się... Boże, niech ta chwila trwa wiecznie, naprawdę. Ale w tym momentach ja po prostu trochę wolniej robię, żeby trochę to wybrzmiało.
Żeby dłużej,
bo... ale oczywiście nie przesadzając. Ale są ludzi, do których muzyka też niestety nie przekonuje. Są, bo jesteśmy w wieloformatowym społeczeństwie żyjemy i musimy pamiętać o każdych potrzebach, o każdym człowieku. I dla tych, którzy i tam nie przekonają, przekona objętność wykonawców. Ile ludzi tam zebrało, żeby właśnie dla ciebie to wykonać. I to wydaje mi się pod tymi czterema aspektami ten utwór tak naprawdę ponad nawet dźwiątkę Beethovena, gdzie to trzeba się jak bracie się przytulić jeden do jednego, a tu jest takie po prostu... Dla każdego. Bo ja może nie chcę z braciami przytulać się, prawda? I my to niekoniecznie. A tutaj Duch Święty do mnie będzie przemawiał. A może niekoniecznie by chciał, żeby Duch Święty, to wtedy Gretchen będzie do mnie przemawiała i mówiło, że... I w końcu, co akurat zrozumiałam na tej książce i w tym tekście, że tak naprawdę to mówi się o miłości kobiecej. I to jest coś nieprawdopodobnego, bo tam jest znakomite słowo u tenora, który śpiewa Jungfrau Mutter. młoda dziewczyna, matka. To jest taka miłość, gdzie ta Gretchen, ona wybacza tego Fausta, który jej zgwałcił, który jej oszukał, który jej... I uciekł, nie? Uciekł tam sobie myśleć o życiu, nie? I ona nad wszystkim, już w finale, gdzie oni są na tej górze, wielkiej górze, ona jego przebacza. I mówi o tej miłości kobiecej. Lub ta muzyka, lub ta objętność. Więc wydaje mi się, że pod tymi wszystkimi względami to jest utwór wyjątkowy i tak naprawdę objętność tego, wszechświat tego, wydaje mi się, że przemawia do każdego. Tak chciałbym wierzyć, ale czy to jest prawda, czy to po prostu moje jakieś chore wymysły, no nie wiem. No. Mam nadzieję, że wy też się przekonujecie w którymś momencie do któregoś, a może do piątego, czy do szóstego wąka, otworzycie dla siebie różne takie wąki, więc...
No tak, czekają nas wielkie emocje. Szanowni Państwo, ja myślę, że tutaj pan dyrektor Mateusz Prędota mrugnął do mnie okiem, co oznacza, że niestety będzie musiał opuścić nasze spotkanie, ponieważ wzywają go obowiązki. Czy to jest prawda, panie dyrektorze?
Z góry Państwa muszę mi przeprosić jeszcze za jedną rzecz, bo mamy troszeczkę wydłużoną część oficjalną. Także mam nadzieję, że Państwo... razem z nami tą część oficjalną przetrwacie dosłownie. A to dlatego, tak jest, a to dlatego, że kilku pracowników zostanie uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, samorządowymi i chcieliśmy im tą godność, o której pani redaktor wspomniała, po prostu oddać w jak możliwie najszerszym spektrum. Też będziemy dziękować za 40 lat pracy trójce pracowników, których żegnamy, bo odchodzą na emeryturę i uważam, że to jest najlepsze miejsce i forma podziękowania za ten czas i poświęcenie, które złożyli w Służbie Filharmonii i społeczeństwu.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tym, a te emocje muzyczne za chwilę. Dziękuję bardzo. A my zostajemy i możemy jeszcze przez chwilę porozmawiać z panem Aleksandrem, chociaż też przez chwilę, bo już niebawem rozpocznie się koncert. Czy państwo macie jakieś pytania? Jest pytanie, tylko mikrofon poproszę.
To będzie pytanie, które nie jest pytaniem. Chciałem panu bardzo cholernie, chciałem powiedzieć, serdecznie podziękować za to, co pan dla nas zrobił. Bo przywrócił mi pan wiarę w tą instytucję, do której chodzę od 40 lat.
I w pewnych momentach, prosimy głośniej.
W pewnych momentach przestałem chodzić po prostu, bo nie było po co. Dzięki panu o drugi rok już kupuję abonament. Bo jest to czysty interes, bo na każdy koncert chcę iść po prostu, Natomiast jedną z rzeczy, za którą panu bardzo chciałem podziękować, to Szymanowski, którego pan przywrócił do życia. Bo w tej filharmonii, która jest imienia Szymanowskiego było swego czasu bardzo niewiele. To jest to moje pytanie po prostu, które pytanie mnie jest. Serdeczne dzięki za to, tudzież za to, co pan z tych muzyków zrobił. Wielu tych ludzi znam od bardzo dawna i ostatnie przynajmniej rok, dwa ja widzę, że oni się śmieją po występie. Oni po prostu jak stado koni rżą z radości z tego, co im wyszło. I to nie jest to na przykład, ja do końca życia będę pamiętał pawanę na śmierć infantki graną parę lat temu, która była pawaną na śmierć tej orkiestry po prostu. Oni się ucieszyli, że skończyli grać z minami takimi, jakby sami umarli. No i tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Dzięki.
Bardzo dziękujemy za te słowa. Czy pan ma może tą książkę?
Oczywiście.
No to nie mogę w takim razie pana obdarować tą książką. Chciałabym, żeby ktoś inny z państwa dostał. Proszę, pomyślcie sobie pytania. A ja jeszcze powiem może taką jedną rzecz w sprawie Mahlera. A mianowicie Mahler napisał 9 symfonii. Przy czym naprawdę tak to ta 8 przyniosła mu sukces. Chociaż i tak uważał, że pełny sukces będzie co najmniej za 50 lat. Mahler jak gdyby przewidział to, że świat, który był, odbiorcy, którzy byli wokół niego, jeszcze nie dorośli do jego muzyki. Mahler żył krótko, raptem 51 lat. Kochał mocno, ale bardzo tak samolubnie. Znacie państwo historię z żoną Almą Mayer. Rozmawialiśmy o tym już wielokrotnie przy festiwalu malerowskim, ale pozostawił muzykę, która chyba dociera do nas właśnie dopiero teraz. Co prawda Bernstein wyciągnął ją w latach 60. i w Ameryce odniosła olbrzymi sukces i pojawiły się wielkie koszulki z napisem I love Mahler. Ludzie chodzili tak ubrani i ta muzyka zaczęła wkraczać po prostu w sale koncertowe i zjednywać coraz większą rzeszę słuchaczy, ale też coraz więcej nagrań powstawało tej muzyki, coraz więcej interpretacji. Ale tak naprawdę ten wielki sukces Mahlera to chyba przychodzi właśnie teraz. Widzimy to na tym festiwalu, gdzie ja pamiętam ten festiwal sprzed 14 lat, który nie był aż tak oblegany jak festiwal tutaj, tegoroczny festiwal. A przecież wykonywane były te same utwory. Więc chyba my się zmieniliśmy i my potrzebujemy innej muzyki. I nasze czasy są takie, że Mahler stał się dobrą odpowiedzią na te czasy.
Odnośnie jeszcze tej kobiecej miłości, bo tą symfonię zdedykował do swojej żony, do Almy Mahler. I to było jego ostatnia symfonia, którą on słyszał na żywo tak naprawdę, bo... 9 nie usłyszał i część 10 też nie było skończona. Odnośnie Mahlera, ja mam, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo trudny stosunek do niego, ponieważ wydaje mi się, że tak kolokwialnie powiedząc, on był świrem. On był po prostu tak trudnym człowiekiem, że wyobraźcie sobie, jego żona, kochana żona, urodziła mu dziecko, a on napisał utwór, który zatytułował Pieśń umarłych dzieci. Tuż po urodzeniu dziecka napisał taki... Alma po prostu nie wiedziała, jak to? I to dziecko rzeczywiście umarło. I różne historie, oczywiście nie będziemy teraz... Natomiast to nie było tak, że, bo to było z jego natury wychodziło, bo to był ten wszechświat, który nie mieścił się po prostu w tym ciele, który on miał. Dlatego te wychodzenie. Ja jeszcze zobaczyłem ten domik, w którym on napisał ten swój. Taka mała, po prostu mały domik, 2x2, nie wiem, taki po prostu taki mały. I od skąd, prawda? On to wszystko się po prostu jego... On musiał pęknąć po prostu tego wszystkiego. Natomiast dla mnie to jest trudne, ponieważ on cały czas jakby... On tak... Wiecie co, no jak chodzisz z kimś za rękę, kocham cię, ale zobaczysz ten na świat, coś tam pogadasz z innymi, nie wiem, coś tam zobaczysz, tam z kimś tam, ze sprzedawcą jakąś tam porozmawiasz, tam nie wiem, tam sobie piwa zamówisz, nie? A ten cały czas nie, mów do mnie, patrz na mnie, bądź ze mną i po prostu tak się jakby... Ale dlaczego? Bo on chce to każdą sekundę być z tobą po prostu. Ty jego po prostu. Lub tak, lub nie ma innego.
Nazywa zaborcza miłość.
Natomiast,
to się nazywa.
Natomiast odnośnie Bernsteina, to rzeczywiście on przywrócił tą muzykę do Mahlera światową, ponieważ w pewnym momencie w latach 40., 50., 60., kiedy zaczęły się te druga szkoła wiedeńska, współczesna muzyka tak zwana, chociaż już 80 lat minęło z tej współczesnej muzyki, prawda? To było takim bardziej, Mahlera za zbyt nie grali, bo to było po co w sumie. Mamy tę nową muzykę, otwieramy i ten. Natomiast teraz dlaczego wydaje mi się, że szczególnie ja jeszcze jak studiowałem Holandię, bo w Holandii wbrew pozorom jest taką stowarzyszenie malerowskie, które nie wiem, od Mahlera było zakładane i tam Mahler to po prostu na zasadzie takiej religii jest. No i tam rzeczywiście ja chodziłem na te koncerty w różnych orkiestrach i borykałem się z tą muzyką. Po prostu no, musiałem jakby zwolnić miejsce w swoim sercu, żeby Mahler tam się jakoś tak... I to trwało. Ale teraz jest jednocześnie rzeczywiście ta muzyka, która porywa i teraz tam może brak tej czułości, brak tej miłości naokoło, prawda? I ludzie bardziej otwarty na tą miłość, a jednocześnie zamknięci w sobie i trzeba jakby przez tą docierać też z Mahlerem. Ale druga rzecz bardzo prozaiczna. Teraz są dyrygenci młodszy czy po prostu chcą tego Mahlera dotknąć, bo to jest też szczyt pewny umiejętności dyrygenckiej, też obsada. U Mahlera bodajże tylko czwarta symfonia jest najmniejsza obsada, chociaż i też jest dużą obsadą. Natomiast no, po prostu chce się popisać, no cóż to powiedzieć, chce się dotknąć do tego, jak dyrektor Witt powiedział przy okazji Czajkowskiego, dlaczego on dyryguje bez batuty, no bo on jakby mówi, że chce dotknąć do tego. To samo z Mahlerem, bo teraz dużo ambicji u dyrygentów, którzy chcą po prostu te kompozycje wykonywać. No.
Szanowni Państwo, porozmawialibyśmy więcej na temat Mahlera, bo to niezwykle ciekawy temat. My zresztą kilka programów w ramach dyskusyjnego klubu muzycznego mieliśmy poświęcone właśnie Mahlerowi, jego muzyce, poszczególnym symfoniom, bo to każda z tych symfonii to jest odrębna historia związana z życiem Mahlera. I to jest, chociaż Mahler wydaje nam się niezwykle współczesnym człowiekiem, chociażby z tego powodu, że zdawał sobie sprawę ze swoich ograniczeń i szukał pomocy właśnie u Zygmunta Freuda, leżąc na kozetce u niego. Czyli właściwie to, co dzisiaj, co drugi człowiek ma swojego psychoanalityka, przynajmniej w Ameryce, to jak gdyby już Mahler tego zaznał i był prekursorem. Fakt jest jednak taki, że niezależnie od tego, jakie życie kompozytor miał, jak się zachowywał, w jaki sposób mu się ułożyło życie, jak potrafił funkcjonować w środowisku, trzeba powiedzieć, że był w swoich czasach był dyrygentem praktycznie numer jeden na świecie. Prowadził wszystkie największe zespoły, także Metropolitan Opera i także Filharmoników Nowojorskich.
Wtedy jest bardzo to ważne, bo on, Metropolitan Opera, to było 3 ostatnich lata jego życia, ale to wtedy było wieś. To nie była opera nawet na równi budapeszkiej opery, której on był dyrektorem. On tam pojechał do tej jakby na zesłanie, bo on skończył swoją pracę w Wiedniu. Teraz nam się... I ten parytet, który my teraz mówimy z takim parytetem o Metropolitan, to dzięki niemu, dzięki jego pracy jako właśnie dyrygenta i dyrektora. Za te 3 lata on zaczął po prostu budować markę tego metra, a wtedy to nie było takie jakieś
tak,
tam...
Ja wiem.
Ale jeszcze odnośnie tego... tej symfonii i tego Freuda, to też nie przesadzamy z tym Freudem, oni spotkali się tylko 2 razy i to chyba on cały, to nie pomogło. Znaczy w sensie uważam, że terapia jest potrzebna i że do psychologa koniecznie to trzeba. To musi być od NFZ-a po prostu w ramach ubezpieczenia. To jest pierwsza pomoc. Człowiek po prostu czasami może sobie nie dawać z tego sprawy. Natomiast dla niego tam było tak, że Alma Mahler, która była najpiękniejszą kobietą w środowisku wiedeńskim, jedna z bogatych, pokochała się całkowicie. Po prostu, oczywiście ona też nie była łatwą kobietą, natomiast ona się tak w niego ukochała, bo właśnie w ten wszechświat. I wydaje mi się, że to ta Gretchen z Faustem, to poniekąd może Mahler pisał o siebie i o nią. Tak mi się wydaje. Nie chcę tam jakichś spekulacji to robić.
To jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe, szanowni państwo. Tym bardziej, że miejcie zawsze w uszach najpiękniejsze wyznanie miłosne, jakie zrobił Mahler, czyli Adagio z 5. symfonii. Pamiętajcie o tym Adagio, kiedy będziecie tutaj słuchać właśnie Małgorzaty. Pamiętajcie o tym, bo może rzeczywiście coś w tym jest. Szanowni państwo, kończymy. Chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za cały rok naszych rozmów, za to, że mogliśmy się spotykać, że mogliśmy dyskutować, że dzięki Waszej wiedzy i Waszej miłości do muzyki mogliśmy się tutaj z drugiej strony też wiele, wiele nauczyć. Jestem za to niezmiernie wdzięczna. W tym roku mieliśmy 26 programów. To jest właśnie 26 program dyskusyjnego klubu muzycznego. Wszystkie były rejestrowane przez Radio Kraków i za to dziękuję szczególnie rozgłośni, która była patronem tego naszego przedsięwzięcia. Wszystkie można w formie podcastów usłyszeć jeszcze raz, wracać do nich wielokrotnie, bo znajdują się na stronie internetowej Radia Kraków. Ja tylko dodam, że tym koncertem kończymy sezon Filharmonii Krakowskiej. Pan Aleksander Humala też kończy swoje dyrektorowanie Filharmonii Krakowskiej, ale my nie mówimy żegnaj do pana Aleksandra, tylko mówimy do zobaczenia.
To raczej ja nie mówię wam żegnaj, bo się tak łatwo, łatwo stąd się nie wyprowadzę.
I bardzo się cieszymy, że będziemy mogli pana w przyszłym sezonie również usłyszeć. Ja tylko dodam, że tutaj na sali jest dyrektor, przyszły dyrektor od września, pan Michał Klauza. Tutaj proszę, panie Michale. Państwo doskonale znacie, bo mieliśmy już spotkanie także w dyskusyjnym klubie muzycznym. No a teraz nie pozostaje mi nic innego, jak bardzo podziękować panu Aleksandrowi nie tylko za dziś, za te całe 4 lata. Bardzo dziękuję i wiele, wiele utworów, które pan wykonał, pozostanie nam w pamięci i czekamy na następne wspaniałe. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy również. Życzę bardzo miłego koncertu. Dziękuję bardzo. Życzę miłego koncertu, dużych wrażeń, no i wakacji pełnych muzyki. Dziękujemy bardzo.